pozwólcie, kochani, że jeszcze tak po męsku trochę dopowiem. Otóż naszą męską sprawą jest, żeby żona w ciąży była tak szczęśliwa, żeby chciała całe życie w ciąży chodzić. Tak? I żeby rzeczywiście czuła się błogosławiona, choć jest ciężko. I chciałbym panią powiedzieć, że mężczyzna długo pozostaje pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie. Wasza ogromna moc oddziaływania na nas, którą lepiej lub gorzej wykorzystujecie. My, co prawda, jesteśmy toporni i my raz na jakiś czas, jak sobie przypomnimy, powiedzieć żonie, że ładnie wygląda, to jej powiemy. Czasem żony mówią, że no, to czasami rzadko bezinteresownie. Może niech będzie nawet tak. Ale jeszcze potrafimy siebie wykrzesać i dać kobiecie to, czego naprawdę potrzebuje. Jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś wrażliwa, jesteś cudowna, co ja bym bez ciebie zrobił. Drugie panie, wam się zakazuje zachwytu nad mężczyzną. Od przedszkola. Zdanie, ja nie wiem, jest tu parę żon jest w tym kościele, tak? Czy każda z żon pamięta, kiedy ostatnio spojrzała w oczy mężowi i powiedziała, słuchaj, jak ty to genialnie wszystko wymyśliłeś, jaki ty jesteś mądry, jak ty to rewelacyjnie zaplanowałeś, co ja bym bez ciebie zrobiła? Tak, na pewno nic byście bez nas nie poczęły, prawda, mówiąc dosłownie. I my nie umiemy sobie za to dziękować, że jesteśmy od siebie uzależnieni, nasze szczęście zależy od siebie. Adama w raju, jak przeczytamy komentarze do Pisma Świętego, nazywa się mężczyzną, zanim się pojawiła kobieta. Nie, on był tylko człowiekiem tak ukształtowanym. Dopiero jak się pojawiła kobieta, wobec kobiety stał się mężczyzną. Kobieta wobec mężczyzny jest kobietą. Inaczej te pojęcia byłyby puste. Nie byłoby mężczyzny i kobiety, gdyby nie było nas i tej misji przekazywania życia. Tak więc, drogie panie, jak nie pamiętacie, kiedy ostatnio, to przyłapcie mężczyznę, męża na czymś mądrym i pochwalcie. Zobaczcie, jak to działa. I taka scenka z kilka lat temu na Orlej Perci, akurat mgła była, więc łatwo się szło, tam zakopanym po szczytach, w dół przepaści, nie było w przepaści widać, więc szło się wygodnie, aż tu nagle wiaterek powiał i taka przepaść kilkaset metrów w dół. Jakaś kobieta nawet porządnie obuta, sama szła, jakoś tak trochę zwątpiła przed tą przepaścią. Łańcuchy było, więc łatwo było tam przekroczyć, ale no coś ją tam zatrzymało. I obcy mężczyzna powiesił się na łańcuchach, przepuścił ją między sobą a ścianą i ona tak spojrzała i z takim naprawdę prawdziwym podziwem: i pan się w ogóle nie bał? Mężczyzna odchodził, nie dotykając nogami ziemi. Płynął w powietrzu. On do końca życia będzie pamiętał ten zachwyt w oczach obcej kobiety, której prawdopodobnie nigdy więcej nie spotka. Zachwyt, który nawzajem sobie winniśmy. I my mamy się zachwycać. Niestety my się zachwycamy żoną, że jest duża i silna, a żony się zachwycają mężami, że ma ładne włoski i ładnie w tym sweterku wygląda. Tak? No i mamy, co mamy. Nie mamy dostatecznie dużo radości z bycia sobą. Niedawno znajoma, zrozpaczona, przychodzi do mnie: słuchaj, Jacek, co ja zrobiłam źle? Mąż wyjechał na długą delegację, ona przemeblowała, małem domek z ogródkiem i duży pokój i ciężkie meble poprzestawiała. Jak ktoś nie wie jak, to na kiju od szotki podnosiła narożniki, podkładała plasterki surowego ziemniaka, nie sprawdzałem, ale na pewno działa, osoba wiarygodna, poprzestawiała te meble. Mąż wraca i ona, no i czekałam na jego zachwyt, a on się wściekł. Ja mówię, dziwisz się? Ja się nie dziwię. Dałaś mu pstyczka w nos, że nawet do przestawiania mebli jesteś mi niepotrzebny. Pokazujmy sobie, że jesteśmy sobie potrzebni. Najgorsze, co może mężczyznę w małżeństwie spotkać, to poczucie, że jest do niczego, że jest niepotrzebny. Że żona sobie da radę bez niego. A często nawzajem sobie to mówimy. Lepiej by mi było bez ciebie, tylko kłopoty. Nie byłoby nam lepiej. Uwierzmy, że nie byłoby nam lepiej. Niestety bardzo wiele kobiet wpada w pewną taką, w Polsce jest to dosyć powszechne, taką melodię narzekania. Spotyka się z koleżanką. No, ten mój stary to jest tak. A widzisz, a mój też. Oto ty jesteś biedna. Oto ty też jesteś biedna. No i se ponarzekały. I lepiej się poczuły. Obie są biedne. Ale to w żaden sposób nie zmieni ich sytuacji. A już na pewno nie wpłynie na wzrost męża. Tak, jeżeli panie chcecie, a powinniście chcieć, by wasi mężowie rośli, nie tylko na ciele, tak, tylko żeby na duchu rośli, żeby stawali się lepszymi mężami, to nie wchodźcie w tą tonację narzekania. I taki jest kawał, który żona mówi do męża, nie dojda jesteś, skończona nie dojda. Jakby były mistrzostwa świata nie dojdów, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? A bo taka nie dojda jesteś, prawda? I narzekanie, narzekanie i narzekanie. Drugim takim bólem nas, mężczyzn, jest to, że nas nieustannie poprawiacie. Drogie panie, poprawianie mężczyzn to jest bardzo niebezpieczne zajęcie. Czasem on się denerwuje nadmiernie, nawet nie wiesz dlaczego. Niech panie powiedzą, co ja w tej chwili zrobiłem. No, to jest z pierwszych rzędów. No. Podniosłem rękę, tak? No właśnie. Widzicie panowie? No. No pewno, że podniosłem rękę. Ale co za tym stoi, drogie panie, od 15 roku życia, jak już mnie hormony tam zaczęły kształtować, ja wszystko, co robię, wymyślam. Ja wymyśliłem, w tym przypadku dla eksperymentu, że podniosę rękę, a wy widzieliście tylko to, że podniosłem. Ale to, że wymyśliłem, było mądre i genialne. I mąż położył tutaj swój telefon, a przyszła żona i przełożyła tutaj. Co ona mu powiedziała przez to? Zwłaszcza jak on już jest rozdrażniony, bo nie ma tych głasków ze strony żony, tych potwierdzeń, że jest mądry. Ona mu powiedziała, że jest głupi. Ona lepiej od niego wie, gdzie ten telefon ma leżeć. On wymyślił, że ma leżeć tutaj. Nie, on ma leżeć tutaj. On jest głupi, ona jest mądra. Powiesił płaszczyk. No gdzie wieszasz ten płaszczyk? Tyle razy ci mówiłam, że na trzecim wieszaku. Ile? Jeszcze dodajcie, panie, z biedronką. I wiecie, jak się facet z tym czuje. A jeszcze niektóre kobiety, zwłaszcza te, które są w nauczaniu początkowym, jeszcze mają taki specjalnie zarezerwowany ton głosu. No tu, prawda? I facet białej gorączki dostaje, że jest traktowany jak nierozumne dzieciątko. Jest poprawiane. No jak ten prochowiec wieszasz? Prochowiec jest miękkim płaszczem i jak się wyciąga rękę, to zwykle się podwija rękaw, tak? To panie wiedzą. No mężczyzna na to nie zwraca uwagi, to są drobiazgi nieistotne. No ile razy mam ci mówić? A czy nie prościej przejść, jeżeli to ci przeszkadza, pociągnąć za ten rękaw, żeby się wyciągnął i w ogóle tematu nie poruszać? Jakie to ma znaczenie? Dla wieczności, dla zbawienia, dla szczęścia może mieć, że rozdrażnie swojego męża. Tylko po co? Namawiam, drugie panie, że zanim zwrócicie uwagę mężowi, zadajcie sobie prościutkie pytanie. Jaki to ma wymiar moralny? Żeby już nie o wszystko zwracać nam uwagę. Jeżeli są rzeczy ważne moralnie, tak, zwracajcie nam uwagę. Wasze wyczucie moralne jest znacznie lepsze od naszego męskiego. Tak jesteście skonstruowane, jesteście wrażliwsze. Zwłaszcza na subtelne, delikatne bodźce, zwłaszcza bodźce płynące od człowieka. To jest wasza specjalność, drugi człowiek. Więc tu nam pomagajcie. I zawsze mówię do mężczyzn, w Ministerstwie Spraw Międzyludzkich uczyń ministrem żonę, a tam w ogóle tam się nie mieszaj do tego. Jak ci powie na imieninach wstań i wyjdź, to wstań i wyjdź, ukłoń się ładnie, bo my już musimy iść. A nie jak ci żona kopie pod stołem, to co mnie kopiesz pod stołem? Albo do gospodarzy, to co, mam już sobie iść? Ona lepiej wie. I mądry jest mąż, który w ciemno słucha żony tam, gdzie ona steruje sprawami międzyludzkimi. Do kogo trzeba zadzwonić, do kogo wystarczy wysłać SMS-a, kogo trzeba odwiedzić z kwiatami, komu trzeba prezent. To żony wiedzą, gdzie trzeba włożyć garnitur, a gdzie wystarczy pójść w sweterku. To wszystko żony wiedzą, lepiej od nas. I tam nam pomagajcie. Jeżeli z kolei my mężczyźni będziemy słuchać ślepo kobiety w takich kwestiach właśnie tych relacji międzyludzkich, to będziemy uchodzili za bardzo przyzwoitych facetów, który zawsze umie się zachować. No tylko żony słucha, prawda? Ale są też dziedziny, w której żonie dobrze jest, że żona posłucha męża. I mąż różnie w pewnych dziedzinach ma prawo żonie nawet zabronić czegoś. Jeżeli mąż widzi, że nie wiem, żona nie może wyjść z domu, dopóki nie przeczyta horoskopu, bo musi sprawdzić, co ją dzisiaj czeka, to mąż powinien pięścią w stół, nie wiem, czy pięścią, czy nie pięścią, ale zabronić, powiedzieć nie, to jest jakiś tam bożek, to jest grzech tak naprawdę. Kiedyś było zabawą, a teraz stało się, no nie wolno. Mężczyzna jest od tego, żeby upilnował, żebyśmy gdzieś na fali jakiś mód, jakiś tam atrakcji, czy wzruszeń, czy pobudzeń emocjonalnych, żebyśmy nie pobłądzili. On jest od tego, żeby pilnować żonę i dzieci. I ma prawo interweniować tam, gdzie dzieją się rzeczy po prostu złe, ale złe moralnie. A nie, że coś się dzieje nie według naszego pomysłu. Szczególną sferą, w której kobiety są o wiele, wiele, wiele wrażliwsze, jest sfera płciowości. Nic dziwnego. Mężczyzna w zasadzie działa tak półautomatycznie. Chciałoby się powiedzieć na zasadzie on-off, bodziec, bardzo szybko reakcja. Żadne skutki na niego nie spadają. Wszystko spada na kobietę. W niej to się dzieje, w niej się poczyna dziecko, ona 9 miesięcy nosi to dziecko, potem je w trudzie rodzi, potem je karmi piersią, dla niego 2 minuty, dla niej 2 lata. Stwórca nie byłby mądry, gdyby nie wyposażył kobiety w cały, bardzo subtelny system ostrzegawczy. Dramatem jest, że we współczesnym świecie próbuje się w dziewczynkach zabijać naturalną wrażliwość, nawet zabijać wstydliwość, zniszczyć ten system ostrzegawczy, oczywiście, wiadomo po co. Żeby czerpać nieograniczone zyski z bałaganu seksualnego. Ale to jest rolą kobiety. I choć trudno mi to powiedzieć, to tak naprawdę dziewczyny, które się zgadzają na współżycie przed ślubem, one lepiej wiedzą, że to jest złe niż ten chłopak. One wyrządzają również krzywdę temu chłopakowi. Siebie ranią, siebie niszczą, tak, oczywiście. Ale również wyrządzają krzywdę. Ja to często powtarzam mamom. Mówcie swoim dziewczynom. Mówcie to, że jeżeli chłopak ci coś tam zaproponuje, to nie mów nie, bo on powie dlaczego nie, bo nie. To nie jest argument na mężczyznę, nie, bo nie. On powie tak, bo tak. I zobaczymy, kto kogo, wiadomo, kto kogo. On stworzy takie warunki emocji, wzruszeń, że ona po prostu się nie będzie w stanie bronić. Prędzej czy później. To jest historia bardzo wielu przyzwoitych ludzi, którzy tak się gubili. Powiedz temu chłopakowi, słuchaj, nie, ale jest dosyć mi trudno, postaram ci opisać. Dlatego nie, że w takim świecie wartości wyrosłam. Dlatego nie, że jest dla mnie wielką wartością czystość i chcę całą siebie oddać mężowi, a nie napoczętą. Ja dlatego nie, że oglądałam wyniki badań i dowiaduję się, że ci, którzy w czystości dochodzą do ślubu, się ani nie zdradzają, ani nie rozwodzą, bo to jest fakt. A ci, którzy dopasowują się, jak to się ładnie mówi, ci się w większości nie pobierają, a potem się zdradzają i się rozwodzą. Więc, a w ogóle dlatego nie, że ja o tym marzę. Jeżeli mnie kochasz, to spełnij moje marzenie. A ja ci będę całe życie wdzięczna za to, co mi ofiarowałeś. Ja szukam faceta, którego stać na to, żeby poczekał ze współżyciem do ślubu, bo takiemu dopiero zaufam. Ja myślałam, że ty jesteś takim facetem, który jest w stanie poczekać. Ilu mężczyzn by się zerwało do lotu? Ilu mężczyzn by się zmobilizowało? Dla takiej dziewczyny warto. A ci dziewczyny marnują swoją moc, zgadzając się na łóżko na samym początku znajomości. I naprawdę nie zmyślam. To było kilka lat temu. Mężczyzna 28-letni, tak akurat rzecz się dzieje wśród Polonii w Chicago, tak? 28-letni mężczyzna upatrzył sobie dziewczynę w kościele. Co niedzielę do kościoła, do komunii. No mówi, no... On 28, ona 25, umówił się na pierwsze spotkanie, ona się chętnie zgodziła. Zaprosiła go do siebie do domu i już wszystko było uszykowane. Łóżeczko, a jakże? I gdy on powiedział, że nie, że on trochę myślał inaczej, że to ty jesteś nienormalny? Odeszła mu ochota na tą dziewczynę w widzianą w Kościele. I u nas już też się tak zaczyna dziać. To nie jest to zdobycze Zachodu. To niestety te złe zdobycze Zachodu do nas przychodzą. Tak więc w dziedzinie płciowości kobieta ma dużo, dużo większą wrażliwość i to żona wie, co w tej dziedzinie jest złe. I powinna męża i siebie uchronić przed złem. Niestety, bardzo często dzisiaj świat, narzucając nam jakieś role, myślę, ma być ekspertem, kobieta ma siedzieć cicho i bardzo, bardzo wiele kobiet zgadza się na działania fatalne dla siebie, dla niego, dla niej, dla nich, dla ich więzi. Zgadza się, bo myśli, że musi. Nie musi. Wręcz nie wolno jej zgodzić się na coś, co ją na przykład odraża, co dla niej jest przykre, co dla niej jest nieestetyczne nawet. To jest wielki dramat, bo bez niczyjej winy dzieje się bardzo wiele złych rzeczy w małżeństwie, w tej dziedzinie, którą kobieta mogłaby uchronić, bo jej wrażliwość ostrzega, to nie jest dobre. Oczywiście tu potrzeba wielkiego wychowania mężczyzn, żeby uszanowali wolę żony. To mówiłem wczoraj o tym mężczyznom. Pierwsza odpowiedzialność męska, odpowiedzialność za życie poczęte, czyli konieczne panowanie nad sobą, konieczne dysponowanie tą sferą. Kobieta, mówiąc mężczyźnie o sferze seksualności, powinna w szczególności żona mężowi, nie żaden inny układ, żona mężowi, opowiedzieć bajkę o tym, czego się boi, czego nie lubi, co jest dla niej przykre. Jeżeli mąż to wszystko by uszanował, to sfera by pięknie rozkwitała, tak jak Pan Bóg zaplanował. A w bardzo wielu porządnych małżeństwach ta sfera po prostu kuleje. Dlatego, że nie wypełniliśmy swoich ról. Mężczyzna uwierzył w jakąś absurdalną rolę, że on jest ekspertem i on musi zrobić żonie dobrze, mówiąc brutalnie, przepraszam. A żona uwierzyła w rolę narzuconą przez chorą kulturę, że jej się nie wolno w tej dziedzinie odezwać, wobec tego zaciska zęby i znoszy jakieś koszmarne zachowania, często rodem z pornografii czy z opowieści kolegów. Ogromny ból. Ogromny ból. Jest nowym zadaniem żony, nowym, bo kiedyś nie było to takie istotne, jest budowanie autorytetu męża jako ojca w oczach dzieci. Ja wiem, że czasem zadanie jest trudne, bo czasem ten mąż i ojciec nie jest doskonały, a czasem jest bardzo niedoskonały. A i wtedy trzeba bronić. Tata jest chory, tata jest biedny, módlmy się za tatę, a nie, że tata jest draniem. O, popatrzcie, jakiego macie ojca. To jest krzywda wyrządzona dzieciom. Nasza jedność daje dzieciom i to, że dzieci widzą, że jesteśmy razem. Dzieci mają widzieć, że rodzice się kochają. Również widzieć, że się przytulą, również widzieć, że się cmokną. Że tak, bo to dla dzieci jest potwierdzeniem, że się kochają. Wiele dzieci nigdy tego nie widziało. Niedawno znajomi położyli, trójka dzieci, najstarsze, sześcioletnie, położyli dzieci spać i pokłócili się o coś, ale no komu z nas się nie zdarza? No jakaś różnica zdań, jakiś tam trochę podniesiony głos, ale żadnych brzydkich słów ani ciężkich. I o 12 w nocy w drzwiach ich sypialni staje sześciolatek i mówi, dlaczego wy się rozwodzicie? W ogóle takie słowo nie padało. Tylko u tego dziecka w klasie ponad połowa jest rozwiedzionych. Jak ja chodziłem do szkoły średniej, do liceum, to w naszej klasie nie było ani jednej osoby, która miała rozwiedzionych rodziców. 60 lata. A dzisiaj w większych miastach 50%, a czasem i więcej. To jest dramat. Tym bardziej tym dzieciom trzeba pokazać, że my się kochamy. Dzieci mają widzieć, rodzice się kochają i będą do końca życia razem. To jest zadanie i mamy, i taty. A więc ten ojciec nawet niedoskonały powinien być w oczach dzieci broniony, a nie oskarżany. Choć zdarza mi się często w poradni wysłuchiwać czegoś takiego, proszę pana, i teraz taki leci lawina różnych oskarżeń na męża. Jedno wielkie, wszystko źle, okropne. Aż w końcu po godzinie takich narzekań mówię, proszę pani, a czy ten mąż jest chociaż mądry? He tam, panie, głupi. Oczywiście jak ona otwartym tekstem mówi, męża nie ma obok, bo by się nie odważyła, sama przyszła, tak? Ale jak ona otwartym tekstem mówi, że mąż jest głupi, to go traktuje jak głupka. Jemu w tym domu jest nieznośnie. O nic go nie spyta, w niczym się nie poradzi, nic od niego nie uzależni. On się naprawdę czuje jak głupek. Ale dla pełnego obrazu pytam, proszę pani, a jak sfera intymna? Łe, panie, już dawno razem nie śpimy. Dwa najwrażliwsze punkty poczucia męskości mężczyzny w małżeństwie. Jestem mądry, jestem akceptowalny seksualnie. Już głupi i dawno razem nie śpimy. Wyrzuciła go z łóżka. I ona by chciała, żeby on na skrzydłach wracał do domu po pracy. On zrobi wszystko, wszystkim sąsiadkom ponaprawia płoty, skopie ogródki, zrobi wszystko, żeby do domu nie wracać, bo mu jest w domu źle. Ile osób mówi, że unika domu, ale dlaczego? Bo w tym domu jest mu źle. Dlaczego żona ucieka z domu? Bo jest jej w domu źle. Nie czuje się piękna, nie czuje się dobra, nie czuje się, nie jest noszona na rękach. A mężczyzna nie czuje się mądry, nie czuje się akceptowalny. Kochani, zwłaszcza kochane panie, namawiam, żeby zarazić mężów chęcią poświęcenia dla rodziny. To może się wydaje trochę karkołomne. Wy jesteście bardziej niż my mężczyźni gotowi do poświęcenia dla męża, dla dzieci, dla rodziny. Tak jesteście skonstruowane, jesteście ukierunkowane na człowieka. I jeżeli żona będzie się mądrze poświęcać, to jest to najlepszy sposób na to, żeby męża uruchomić. Ale drugie panie, kątem oka, poświęcając się dla męża, poświęcając się dla dzieci, kątem oka obserwować, czy ten mąż się zrywa do lotu, czy się rozleniwia wygodnie w tej twojej obsłudze. Czy dzieci się mobilizują, czy zaczynają traktować mamę jak służącą? Jeżeli dzieje się to zło, nie wolno w ten sposób się poświęcać. Bardzo wiele kobiet zorientowało się po 10 latach małżeństwa, że jest nieszanowaną służącą. Bo zgodnie z porywem serca się poświęcało, ale nie kontrolowało, czy on też się uczy poświęcenia, czy on też się zrywa do lotu, czy on się totalnie w tym rozleniwił. Jeżeli żona narzeka na męża po iluś latach małżeństwa, 10, 15, 30, czy jeszcze później, to ja czasem pytam, droga pani, to po co pani za takiego wyszła? Nie, no co pan mówi, przecież on wtedy był wspaniały, był cudowny, był fantastyczny. Aha, i przy pani się taki stał? Pod pani opieką? To samo dotyczy mężczyzn, symetrycznie w drugą stronę. Każdy z nas, który po latach małżeństwa narzeka na żonę czy na męża, oskarża siebie, że nie wypełnił swoich zobowiązań małżeńskich. Bo miała się stać przy mnie święta, a stała się jędzą. Miał się stać przy mnie cudowny, święty, fantastyczny, a stał się draniem, tak? Ja wiem, że świat zewnętrzny tu nam miesza, ale to jest nasza odpowiedzialność za siebie nawzajem. Parami mamy do nieba iść. Jeżeli jedno się opóźnia, to drugie niech bierze na siebie więcej. Czasem też panie mówią mi w poradni, że ona już nie ma siły, ona wszystko dźwiga, ona teraz już się nie będzie wysilać. No to pytam, a kto w waszym małżeństwie jest lepszy? Pani czy mąż? No ja. To kto ma więcej siły wkładać w naprawę małżeństwa? Lepszy czy gorszy? Odpowiedź jest jednoznaczna. Ten z nas, który się czuje lepszy, niech po prostu więcej wkłada trudu i siły w to, żeby brać na siebie ciężar naprawiania. Ale w tym głównym nurcie naprawiania, i to mówię nie z pobożności, naprawdę z obserwacji życia, w głównym nurcie naprawiania małżeństwa, zwłaszcza tam, gdzie obie strony chcą naprawiać, to są kolana, to jest modlitwa, to są praktyki, to są sakramenty. I ja wiem na pewno, że jeżeli którykolwiek tu obecnych małżeństw podejmie jakiś konkretny czyn, od dzisiaj dorzucimy do naszej religijności jedną rzecz, do końca życia. Nawet jak to będzie, nie wiem, tam w piątek jedna koronka, czy nawet pół koronki, czy jakieś, no coś, czego dotychczas nie było. To ja wiem, że to małżeństwo przemieni się w dobrą stronę. Jeśli zrobi krok w kierunku Pana Boga, to im się to stokrotnie opłaca. Przy czym jeszcze jedno ostrzeżenie, drogi Panie, jeżeli w Twoim odczuciu mąż jest za daleko od Pana Boga, często tak jest, że jest za daleko, zresztą wszyscy jesteśmy za daleko tak naprawdę, to nie naciskaj na to, żeby go do Boga przybliżyć, tylko go pociągaj, zachęcaj, proś o taki prezent, bo jeżeli wybierzesz formę nacisku, to niestety będzie efekt odwrotny, będzie blokada. Zresztą bardzo wiele razy to słyszałem od kobiet, że im bardziej naciska, tym bardziej on, nie wiem, nie chodzi do kościoła, nie modli się, daje odpór, nie będzie. Jest coś takiego w człowieku, że nie lubi presji. Wobec tego zachęcajmy. Jeżeli inaczej, to w prezencie dla żony. W prezencie dla żony i dzieci, niech pójdzie z nami do kościoła. No to jest godzina, to ja ci za to zrobię 4 desery w tygodniu. To ja ci za to nie wiem, co tam jeszcze zrobię, co chcesz, wymyślaj. Ale to powinno być troską kobiety, nie tylko żeby mąż zaczął chodzić do kościoła, tylko żeby mąż stał się przewodnikiem, tym, który pilnuje w rodzinie religijności, bo taka jest funkcja mężczyzny. Czyli, drogie Panie, być może niektóre macie daleką drogę, ale ostatecznie macie doprowadzić do tego, wycofując się pół roku do tyłu, że to mąż jest przewodnikiem w wierze, i on pilnuje religijności domu i dopiero wtedy jest naprawdę dobrze w domu. Oczywiście pilnowanie religijności w domu to nie tylko odmawiane paciorki, tak? To jest również pilnowanie, żeby w naszym domu Pan Bóg rządził, żeby Jego zasady, Jego prawa, Jego przykazania rządziły. I wtedy jesteśmy bezpieczni i wtedy jesteśmy szczęśliwi. Czego życzę i wszystkim tu obecnym, i sobie, i swojej żonie. Bóg zapłaci.